No właśnie, a o tej jeździe w tym tempie niesamowitym. Paulinka jechała trochę do przodu, trochę do tyłu. Dwa przystanki do przodu, jeden do tyłu. Niektórzy mówili, że można było wysiąść przed Boroszowem, oblecieć las i na końcu Boroszowa wsiąść z powrotem. To są wspomnienia pani Janiny Mirowskiej. Natomiast pani Dorota Jończyk powiedziała nam coś takiego. Paulinka nigdy nie odjeżdżała ze stacji zgodnie z rozkładem. Na przykład jeżeli miała to być godzina 6:02, to Ciuchcia odjeżdżała kilka minut później, żeby dać szansę spóźniackim i aby każdy mógł zdążyć na pociąg. Konduktorzy byli wtedy bardzo mili. Wyobrażacie sobie to dzisiaj? Bo patrzyli, czy ktoś jeszcze nie biegnie spóźniony. Sama kilka razy przebiegłam na stacji już na ostatni gwizdek. Za każdym razem Paulinka na mnie czekała. To była wyjątkowa lokomotywa, dlatego że, jak się okazuje, ona była niezawodna. Ona jeździła o każdej porze. Ona jeździła obojętnie, czy to było lato, wiosna, jesień, czy sroga zima, kiedy były ogromne zaspy, jakich już tak naprawdę nie pamiętamy. I to, że była niezawodna w takim sensie technicznym, to też była niezawodna w takim sensie towarzyskim nawet. Każdy z pasażerów miał swoje ulubione wagony i swoje miejsca w danym przedziale. Nie były one podpisane, ale każdy wiedział, kto gdzie siedzi. Jeśli osoby nie było w danym momencie, kiedy Paulinka miała już odjeżdżać, mówiliśmy konduktorowi, że na pewno za chwilę się zjawi i tak te zawiązywały się między nami przyjaźni. Tak jak w szkole ma się koleżanki ze szkolnej ławki, tak myśmy były koleżankami z pociągu. Również panowie pielęgnowali podczas podróży kontakty towarzyskie, ponieważ po zajęciu miejsc w pociągu panowie wyciągali karty i zaczynała się gra. Jeśli nie ukończyli partyjki, nim podróż dobiegła końca, gra była przerwana i kończona w drodze powrotnej. A tymi spostrzeżeniami i opowieściami podzieliła się ze mną pani Maria Mieniec. Prawda, pani Marysiu? Tak było. No właśnie, i nasza stacja kolejowa, której no nie mamy jako kolei, ale nadal jest pięknym, ciepłym budynkiem, dlatego że jest domem mieszkalnym. I tak strasznie panu Jęsiorowi zazdroszczę, że tam mieszka, na tej stacji. A tym, jak ta stacja tak naprawdę wyglądała, od głównego wejścia, czyli od ulicy po lewej stronie, była poczekalnia. Ale co było dalej? Czy pani Janina Mirowska zechce tutaj do nas podejść? Czy się wstydzi? Nie, proszę bardzo. Zapraszamy pani Mirowską. Zapraszamy. A zanim pani Janina tu po tym czerwonym dywanie, tej pięknej czerwonej bluzce do nas dostąpi, zapraszamy, to powiem państwu, że pani Janina przyniosła mi zdjęcie, na którym jest zawiadowca stacji. To jest ten pan, który tam stoi. To jest pan Dezyderiusz Dziaczko. Dziadek, prawda? No właśnie, pani Janinko, to jak to z tą stacją było? Pani nam trochę opowie.
Była po prostu mała. Ja pani pamiętam, jak myśmy mieszkali.
To ja pani opowiem, co... Ja pani przypomnę, co pani mi powiedziała. Też jest nagrane.
No ja się nie pamiętam.
No to była ta poczekalnia.
Była.
W tej poczekalni stał
piec. Węglowy.
No właśnie,
a potem dalej jak się szło, to po prawej stronie była kasa i później były takie jakby taka wnęka i mi się wychodziło na tak z boku na peron. Nieraz tam czasami wchodziliśmy tam jeszcze. Fakt, że dziadek już nie pracował, ale czasami żeśmy tam szli, żeby tam sobie pooglądać. No. Mm-hmm. Ale to już ja nie wiem ile miałam. No, no mała byłam, miałam może 6-7 lat.
Mam taki cytat jeszcze. Dokładnie pamiętam również rozkład jazdy, bo jako dzieci...
Tak, w domu jeszcze, tu już później, jak w wieku 10 lat przeprowadziliśmy się, gdzie obecnie mieszkam, to jeszcze przyjeżdżał kuzyn z Katowic, który był ode mnie młodszy 9 lat. No i teraz mi się tak siedząc przypomniało, że Marek jak nie chciał jeść, to on tak miał gdzieś 5-6 lat jak tu był, czy nawet młodszy nie chciał jeść, to babcia powiedziała, że jak nie zjesz, to nie pójdziesz, bo mogliśmy wejść na strych i ze strychu akurat po prostu się, no było widać, nie, jak pociąg jedzie. Tamten mostek, no już teraz tego nie widać. to był taki po prostu troszkę haczyk, że muszę zjeść, bo jak nie, to nie pójdzie, nie pójdzie kciuchy odwrotne.
Czyli
no, Paulinki. Bo on nie umił Paulinka, tylko Pajenka. No, on nie umiał jeszcze tak mówić czasami. No fajne czasy były. Dziadek był naprawdę takim bardzo ciepłym człowiekiem, że no, co żeśmy chcieli, to zawsze.
To ja mam wspomnienie jeszcze tutaj córki pana Dezyderiusza, pani Waleskiej Górnej. Dzieciństwo spędziliśmy w towarzystwie Paulinki. Hałas nam zupełnie nie przeszkadzał. W ogóle go nie odczuwaliśmy. Z przyjemnością podróżowaliśmy ciuchcią. Tym bardziej, że jeździliśmy za darmo. Tak jakby ten pociąg był nasz. Na parterze budynku oprócz poczekalni kasy biletowej znajdowało się biuro zawiadowcy. Tam urzędował mój tato. A dzięki uprzejmości pani Irene Jung w książce znalazło się zdjęcie szafy, przepięknej szafy i fotela zawiadowcy. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I kolejne bardzo ciepłe wspomnienie i takie, które kiedy je usłyszałam naprawdę, to aż mi tak serce zamarło, że można z takim, nie wiem, jakimś takim pejzażem, nawet nie wiem jak to określić, taką niesamowitą wyobraźnią opowiedzieć o takim zwykłym widoku przez okno. Zamieszkałam w Gorzowie, w bloku naprzeciwko stacji. Czy ja mogę zaprosić panią Teresę? Pani Teresa Figło, zapraszam. Okiem miałam widok na tory. To był piękny widok, jak z wiersza Juliana Tuwima, Lokomotywa. To są słowa pani Teresy.
No tak było. Przyprowadziłam się w 1986 roku do Gorzowa i właśnie ten widok wspaniałej, dymiącej Paulinki. Co się później okazało, to też była wielka atrakcja dla naszych dzieci. Braliśmy ich na wycieczki. Z Gorzowa jechaliśmy aż do Praszki i z powrotem. A w późniejszym czasie, kiedy trzeba było jechać na dyżur do pracy, do szpitala, były takie sytuacje, że w niedzielę, w święta autobusy nie jechały. Ale Paulinka zawsze jechała. Dojechaliśmy na dyżur i przyjechaliśmy z dyżur. I to takie wspomnienia z Paulinką.
Tak, a to co ja mam na swoim dyktafonie brzmi dokładnie tak. To był piękny widok. Jak z wiersza Juliana Tuwima, Lokomotywa. Paulinka wtaczała się na stację, sapiąc, dysząc, dymiąc niesamowitymi odgłosami takiego ciężaru i siły. Malowniczy obrazek, którego nie da się opisać. Żeby zrobić dziecku radość, sadzała mnie na parapecie i razem podziwialiśmy ten widok. A żeby jeszcze większą przyjemność zrobić dzieciom, to w Gorzowie wsiadało się w pociąg, jechało się do Praszki i z powrotem. Radość z takiej przejażdżki była ogromna. Ten malowniczy opis pani Teresy do końca życia zostanie mi w głowie. Bardzo dziękuję. Brawo. No właśnie, to był ruch pasażerski, ale był też ruch towarowy. Był też ruch towarowy. No i jak się okazuje, słuchajcie, na tej kolei trzeba było się ciężko narobić. Ciekawe, czy zgadniecie. Próbowałam pisać to w ten sposób, żeby jak najbardziej oddać charakter osób, które ze mną rozmawiały. Paulinka pełniła funkcję osobowo-towarową. W godzinach porannych był to ruch bardziej osobowy. Natomiast po godzinie 11 na stację przyjeżdżał główny rzut towarowy. Tym transportem przyjeżdżało zatorowanie do EDS-u, przepraszam. I pamiętam to bardzo dokładnie, bo ciężko się tam napracowałem. W 1966-68 roku mieliśmy tak zwane lotne brygady, czyli dobieraliśmy się w ekipę do rozładunku wagonów. Jeśli ktoś zgadnie, kto jest autorem tych słów, dostanie ode mnie tą książkę w prezencie. Pan Antoni wie, bo był przy tym. Ktoś próbuje? Tak, pani korektor wie. A pan Kryspin Nowak. Zapraszamy pana Kryspina. To jest opowieść opowieść z punktu widzenia młodego chłopaka.
Kiedy się była, a teraz się jest młodym chłopakiem. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak mnie wszyscy znacie, półtorej godziny macie pewne. Tam to poopowiadam o Paulince, o wszystkim. Cieszę się bardzo, że to spotkanie ma charakter historii lokalnej. Od tego rozpocznę, tak jak pan starosta Roland powiedział. Byłem jednym z autorów tego cyklu spotkań. W 2000 roku do Olesna przyjechały dwie piękne dziewczyny z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i wtedy powstał ten projekt historii lokalnej na podstawie wybranych miast, gmin, miasteczek województwa opolskiego. I my jako Olesno do tego projektu już przystąpili i trwa on do dzisiaj. I myślę, że jest to jedyny powiat, który swoją historię lokalną dalej kontynuuje. Z panem starostą Kusem tak mieliśmy na początku trochę obaw, dlatego że był to, jak wiecie, powiat nowy, powiat składający się z ziem takich śląskich i Praszka Rudniki. Mówimy, jak tą historię teraz opisywać, jak do niej podejść. Budziło to wiele kontrowersji, no była wojna, tu była granica na Prośnie, ale muszę z perspektywy czasu powiedzieć, że tych spotkań o różnej tematyce, ale ta tematyka historyczna była dla nas taka trochę bojaźliwa, ale okazało się, że wcale taka straszna nie była i tak jak dzisiaj mamy pierwszą publikację o naszej Paulince, to pierwszą publikacją była związana z historią lokalną książka pod tytułem Rzeka, która łączy. I to będę pamiętał też do końca życia, bo to była ta publikacja, która połączyła ziemie czysto polskie z tymi ziemiami śląskimi i ta granica dla nas do dzisiaj nie stanowi żadnej przeszkody, ale musimy wrócić do naszej kochanej Paulinki. Tak rzeczywiście...
Trochę o tym wagonach.
Tak, tak rzeczywiście właśnie było, że Paulinka to był pociąg osobowo-towarowy. Ja o tej części towarowej mówiłem, dlatego że byliśmy wtedy silni, młodzi, mieliśmy po 16-17 lat, rozpierała nas siła, ale były i potrzebne pieniądze, czyli jak gdyby ta Paulinka była dla nas również zakładem pracy. Cały transport towarowy odbywał się praktycznie pociągiem, bo wtedy nie było tirów, nikt tam samochodami specjalnie towaru nie przywoził, czyli cement, węgiel, nawozy, sypkie takie, owakie, wszystko szło wagonami. I wagony musiały być w terminie rozładowane. Rzeczywiście tam z tyłu, tak jak tutaj koleżanka mówiła, był gabinet zawiadowcy i tam wtedy chyba zawiadowcą był pan Pietruszka, tam pan Surowiec wiem, że urzędował. I co ważne w każdej inwestycji jest? W każdej inwestycji ważna jest informacja, prawda? To my jako takie młode chłopaki z ogólniaka gorzowskiego tą informację musieliśmy mieć, bo trzeba było wiedzieć, jaki transport do Gorzowa o godzinie 11 przyjedzie. Czy to będzie węgiel, czy to będzie cement, czy to tak, ile tych wagonów będzie. I tak jak tutaj Kasia powiedziała, mieliśmy swoje takie lotne brygady, czyli dobieraliśmy się dwójkami. Najczęściej jak to był węgiel, 24 tony w dwójkę, pykało się. Dycha od tony była i sprawa załatwiona, nie? Pieniążki szły. A najważniejszy był transport niedzielny. Dlatego, że w niedzielę się płaciło 100%. Czyli już nie było 10, ale 2 dychy było od tony, prawda? W tą niedzielę różnie to bywało. Przychodziło 5 wagonów, niekiedy mniej. No i teraz kto pierwszy? No, tak mieliśmy ustalone. I rzeczywiście tak to się odbywało. Dla mnie takim charakterystyczną rzeczą było to, że bo jak dzisiaj jak patrzę na młodzież, jakbym tak kazał robić to, co myśmy wtedy robili, no były to inne czasy, to nie ma o czym nawet rozmawiać. Ale jak patrzę na tych naszych sportowców kochanych, na tych wszystkich, to oni by chyba się zapłakali. A myśmy o 11 byli zwarci gotowi, wagonik my odpykali, do godziny 15, 24 tony poleciały, do domu szybko się umyć, coś zjeść, o godzinie 17 był mecz, trzeba było grać. I się grało mecz, czy się jechało na mecz, na wyjazd i wszystko można było wytrzymać. Teraz bo jestem UEFistą, jak wiecie, teraz tych młodych jak na treningu mam, to Boże latuj. Oni nawet pół godziny nie wiedzą.
Czy... internetu.
No nie było, no to tym bardziej, zgadzam się. Ale takie fajne historyjki były, jeszcze dwie szybko powiem, które nas cieszyły. Oprócz tego, że była tam Paulinka, to niedaleko Paulinki był tak zwany spęd. Kiedyś rolnicy wozili świnie na spęd. Nie przyjeżdżał nikt, żaden tam samochód i zbierał, tak jak teraz, tylko rolnik musiał przyjechać, prawda? Czyli rolnik przyjechał, odstawił tam świnki, czy miał 2, 3, 5, ile ich miał i od razu, wiadomo, po tym spędzie podjeżdżał pod wagony, stawiał wóz, bo trzeba było zawieźć węgiel do domu, a w tym czasie on sobie z kolegami szedł pod dzisiejszą lipę. I oni tam pod lipą, to była tak zwana mordownia, oni się tam ładnie cieszyli, prawda? Myśmy im tego węgla naładowali, ile tam chcieli, ten chciał 2 tony, ten tam ileś, nie? I później jak już było załadowane, to się im wołało, rolnik wracał, już był na humorze, no chłopaki, no to było dobrze, to dycha albo 2 dychy, nie? Czyli mieliśmy dychę od państwa zapłaconą i dychę od rolnika. I takie wagony nam się podobały. Najgorzej było latem. Latem było najgorzej, jak przyszły nawozy i nawozy przychodziły albo workowane, albo sypkie. Sypkie najczęściej przychodziły z Energowa w tych odkrytych wagonach i nie daj Boże, jak wiatr wiał w stronę, którą się wyrzucało ten nawóz, no to była makabra. Ale tak jak tam taka bocznica, wszyscy pamiętają, tam taka wiata była, tam zwierzęta były przechowywane też. I była bocznica i na tej bocznicy zawsze stała, myśmy to nazywali tak zwaną mleczarnią. Tam stał wagon, do którego z naszej mleczarni gorzowskiej przywożono spasteryzowane mleko, ładowało się do tego wagonu, no nie wiem, to kupę tego było, nie wiem ile tam wchodziło, litrów, ale to było nieważne. Myśmy znowu z kolejarzami się skumplowali i wiedzieliśmy, jak to spasteryzowane mleko można tam z kraniku spuścić. Po co było wydawać pieniądze na napoje chłodzące? One takie fajne, spasteryzowane, zimniutkie było. Każdy miał panieczkę, tam się podchodziło, brzuchnie panikę się na ten i z tym mlekiem już picie było za trinko. Także no, takie to były różne przygody. Jeszcze o jednym człowieku muszę tutaj wspomnieć, bo pan Żabiński, ci starsi powinni tego pana znać. On był chyba pracownikiem GS-u. I jak był jeden wagon, czy dwa, to pracownicy GS-u rozładowali. No bo żeby on był na etacie, no to wiadomo, żeby nie było dodatkowych kosztów. Nie? I pamiętam taki jeden dzień, to była sobota, bo wiem, że od rana zasuwali mnie do późnego wieczora. Przyszło tych wagonów tyle, że no głowa mała. Były wagony 24 tony węgla i były wagony 48 ton. Do tego przyszło ileś wagonów 16,5 tony cement workowany i no trzeba to było rozładować. Kolej miała to niedobre, że miała wyznaczone godziny. Tak jak Paulinka jeździła, przywiozła czy rano, czy o 11 przywiozła ten główny rzut towaru, to o 22, kiedy już wracała ostatnim kursem do Olesna, te wagony musiała zabrać i one miały być puste. Jeżeli wagony zostały, to płacili tak zwaną karę, tak zwane osiowe. I wtedy no, trzeba było no, mobilizować tylu ludzi, żeby tej kary nie musieli płacić, ale dla nas to była taka nauka handlu, ekonomii już wtedy. Byliśmy w szkole, to byśmy się musieli wszystkiego uczyć. Życie uczy wszystkiego. I właśnie wtedy jakoś nie miałem mojego partnera i pan Żabiński mówi, no to Nowak, tu mi się przyda, mówię, chodź tutaj, ten będę. Mówi, słuchaj, to co, bierzemy ten 48. Nie opierdzielę, jak on powiedział, bierzemy 48, to ja już byłem blady. Ale no, no to do młody, tu starszy pan był ode mnie, mówi, nie ma sprawy, bierzemy, Ja wchodzę na ten wagon, a tam takie bryły węgla, jak to kiedyś duże, nie tak jak to teraz. Ale muszę tu powiedzieć, że gościu był na poziomie. Powiedział mi, młody, te duże są moje, te małe łopata są twoje. I tak my dymali te 48 ton, zrobili my je. I on poszedł tam do tego zawiadowcy, a ten go tam prosi i mówi, no słuchaj, kurde, bo jeszcze cementu chyba 6 wagonów, czy tam ile, no daj jeszcze jeden wagon, nie? On przychodzi do mnie i mówi, no co, bierzemy jeszcze cement, nie? A wtedy teraz jest pryszczyk, nie? Bo 20 kilo, 25 kilo cemencik, a wtedy 50, łaski mi nie robił, nie? 50 kilo zamiast 16,5 tony nalewa, bo to trzeba liczyć, bo trzeba było 16,5 tony na przyczepę ciągnikową, ciągnikiem zawieźć na magazyny, gdzie teraz tam pan Gilowski ma swój ten, nie, interes i rozładować je na palety tam. Czyli to już nie były 16, tylko było 33 tony. No, co miałem mu powiedzieć? Mówi, no to bierzemy, nie ma sprawy. Dobra, sypnęliby ten wagon, ja pamiętam jak dzisiaj mama moja nie wiedziała, gdzie ja w ogóle jestem. Rano wylazłem i mnie nie ma cały dzień, ani na obiad, ani na kolację, ani na nic. Około 10 wieczorem przychodzę do domu, ręce tu już miałem przy kostkach, nie? Brudny, czarny, no to tego węgla, potem z tym cementem. Ale to był jednodniowy, najlepszy mój zarobek w życiu, muszę wam powiedzieć. Tyle pieniędzy, aha, bo to co ważne, bo ja o tej ekonomii mówiłem, nie? No pan Żabiński powiedział, no dobra, nie ma sprawy, to mówimy, to weźmiemy, mówi tego tam, nie, przychodzi do, ze mną skonsultował, że bierzemy, mówi, nic się młody nie ma, mówi, 3 dychy od tony. Ja mówię, pierdziel, to bierzemy, nie? Tego nie zapomnę, no, on negocjował, bo ja tam co miałem do gadania, nic nie miałem do gadania. Także, że no, ta Paulinka dała też dochody młodym chłopakom, tak, Stasiu Orzeszyna, Józef Mikołajczyk, bym wymieniać tu, Stasiu Tyła, Jasiu Tyła, tych chłopaków, którzyśmy tam ze swojej brygady mieli, każdy miał swoją dwójkę i walczyliśmy o te wagony, żeby po prostu zarobić. Tak, tak to było, cały towar przychodził wagonami i trzeba było to rozładować. Później jak już Cerpol powstał, to też Paulinka wykorzystała, miała swoją bocznicę, cegła wychodziła też wagonami. I jak już Paulinkę zlikwidowali, to na zakończenie wam powiem historię. W 1958 powstały z powrotem powiaty, zostaliśmy wybrani i z panem Kusem starostwo otrzymaliśmy w prezencie linię kolejową przebiegającą w ramach jednego powiatu. Stała ona się własnością powiatu. Tak jak ona była zakładana w 1896 roku, tak jest, wróciła po prostu do właściciela. Tylko, no co teraz ten właściciel miał zrobić, prawda? Mieliśmy, tak usiedliśmy, ja mówię, co tu teraz wykombinować? No, były jak gdyby 3 koncepcje. Ja mówię, no słuchaj Jasiu, no zrobimy tak, no może się da reaktywować tą kolej. Musimy zwrócić się do zakładów pracy, które na tej linii są, czy będą z tych usług korzystać. Okazało się, że już nie. Transport kołowy, Kozłowicy, to już była całkiem inna sprawa. No to może byśmy wykorzystali tą Paulinkę jako taką turystyczną retro na trasie właśnie Zawisna Praszka do Olesna. Też to nie wyszło, więc ten trzeci pomysł był właśnie ścieżka rowerowa. I ta ścieżka rowerowa w Bólach, bo w Bólach nie tak to miało być, ale nie będziemy do historii wracać. Ścieżka jest i tak żywot Paulinki w muzeum. Gdzie mówiłaś był? To do Chabówki, bo to ten w Chabówce jest chyba ten duży, tak?
Ten
nowszy, tak, ten szerokotorowy. No to do Chabówki pojedziemy, to przynajmniej jak się nie przejedziemy, to, no nie. To przynajmniej sobie pogwizdamy. Dobra, fajno. Dziękuję. Tyle historii. Można by 3 godziny, ale jestem nauczycielem, także nie przejmujcie się.